Godzina 00, zamek Czocha. Syrena na wielkiej zamkowej wieży i sygnalizatory alarmowe w korytarzach zabrzmiały o północy. SS-mani z załogi Czocha byli już przyzwyczajeni do życia w stałym napięciu w ponurej twierdzy. Alarm nie dziwił nikogo, choć wywoływał wyraźnie wyczuwalny niepokój. Zagrożenie, że wojska radzieckie zatrzymane pod Lauban przełamią kruchą linię frontu i szybko podejdą do zamku, było aż nadto prawdopodobne. Można też było się spodziewać, że wróg przerzuci oddział dywersyjny i spróbuje niespodziewanego ataku, choć wysokie kamienne mury zamku dawały obrońcom dobrą ochronę nawet przed pociskami artyleryjskimi dużego kalibru. Tej nocy alarm przebiegał inaczej niż podobne wydarzenia, które wielokrotnie miały miejsce w minionych tygodniach. Cała 30-osobowa załoga SS została skierowana na dolny dziedziniec, gdzie podoficerowie sprawdzili, czy wszyscy żołnierze stawili się na apelu. W tym czasie kilkunastu cywilnych pracowników zgromadziło się w sali jadalnej, której okna wychodziły na jezioro, a grube kraty uniemożliwiały wychylenie się i dojrzenie czegokolwiek innego poza taflą połyskującą między gałęziami drzew odbitym światłem księżyca. Można było odnieść wrażenie, że nadszedł czas ostatecznej ewakuacji tajnej placówki, na co wszyscy czekali od kilku dni i przyjęliby taką wiadomość z zadowoleniem. Wiedzieli, że Obersturmbannführer Hans Jakob Globke, dowódca ochrony, opuścił zamek kilkanaście dni wcześniej. Co prawda starał się stworzyć wrażenie, że wróci za kilka dni, ale nikt w to nie wierzył. Wyjechał właściciel, hrabia Gitschow, i jego piękna córka Anna Maria. A tuż potem nastąpiły dwa wypadki dezercji, jak oceniano. Do zamku nie wrócił Untersturmführer Baer, uważany za najbardziej zaufanego człowieka Globkego. Kilka dni później zniknął kryptolog Johann York i mimo intensywnych poszukiwań w okolicy nie udało się go odnaleźć. Plotki, jakie szybko rozeszły się wśród załogi zamku, mówiły o odkryciu w jego pokoju dobrze zamaskowanego wejścia do lochu prowadzącego nad jezioro. W zamku pojawił się nowy dowódca, Hauptsturmführer SS Sebastian Wolf, pospiesznie i w nieznany sposób awansowany do stopnia Sturmbannführera. Niewiele się odzywał, a wydawało się, że bezustannie szuka pretekstu, aby kogoś powiesić. W istocie już trzeciego dnia na wieść, że burmistrz pobliskiego miasteczka przegonił chłopców z Hitlerjugend, którzy chcieli tam budować gniazdo oporu, kazał go sprowadzić do zamku. Na dolnym dziedzińcu zebrał całą załogę i osobiście kopnął stołek, na którym postawił burmistrza ze sznurem na szyi przywiązanym do belki pomostu. Potem przez trzy dni nie pozwolił usunąć zwłok, aż gwałtowny protest lekarza obawiającego się zarazy skłonił go do wyrażenia zgody na pochówek.
Abteilung, Achtung!
Dowodzący oddziałem odwrócił się w stronę schodów, którymi zszedł Wolf w skórzanym płaszczu narzuconym na ramiona. Często tak chodził, demonstrując pewną nonszalancję, na którą nie pozwalał żadnemu z podwładnych. Stanął w połowie wysokości schodów i odczekał, aż Untersturmführer złoży mu meldunek o stanie oddziału.
Oddział ma zabezpieczyć drogę na odcinku 3 kilometrów w stronę Marklisy. Za pół godziny nastąpi przejazd konwoju o szczególnej wartości dla Rzeszy. Na trasie przejazdu nie może być nikogo. W przypadku zauważenia człowieka strzelać bez ostrzeżenia. Żołnierze, którzy nie wykonają rozkazu, zostaną surowo ukarani. Konwój zatrzyma się w zamku dla uzupełnienia zapasów. Powrót do zamku na mój rozkaz. Wykonać.
Rozumiano, że konwój dotrze do zamku, aby przeczekać dzień i z nastaniem nocy wyruszy w dalszą podróż. Wolf ze swojego miejsca na schodach obserwował, jak SS-mani w kolumnie dwójkowej wymaszerowali przez bramę dziedzińca na wąski kamienny pomost prowadzący do niewielkiego placu, na którym czekały ciężarówki, aby rozwieźć ich na posterunki wzdłuż drogi prowadzącej do Marklisy. Gdy umilkł warkot i wiatr rozwiał chmury niebieskich spalin, przez chwilę słychać było kroki dwóch patroli wysłanych nad jezioro i szczekanie psów tropiących, aż w zamku zapanowała niezwykła cisza. Cała załoga została skierowana w teren. Nikt nie miał prawa obserwować tego, co miało wydarzyć się na dolnym dziedzińcu. Wolf odsunął rękaw płaszcza i zerknął na zegarek. Dochodziła pół do pierwszej i za kilkanaście minut powinien usłyszeć warkot ciężarówek konwoju nadjeżdżającego od strony Marklisy. Zapewne już zbliżały się do miasteczka, choć musiały ominąć je dużym łukiem, gdyż rynek był zapełniony transportami rannych i wozami uchodźców, a więc konwój musiałby wzbudzić zainteresowanie, czego należało za wszelką cenę uniknąć. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. Rosjanie, powiadomieni o trasie i godzinie przejazdu konwoju, wysłali silny patrol. Ale Karp, jak na doświadczonego oficera przystało, zdołał ominąć tę przeszkodę i po odczytaniu rozkazu, który Wolf dla niego przygotował, zmierzał wprost do jego zamku. Bez wątpienia brygadyfiurer Spatzil, powiadomiony o sukcesie operacji, kazałby odznaczyć Wolfa. Ale nie będzie o tym powiadomiony.
Inżynierze Traube!
Wolf odwrócił się i krzyknął w stronę drzwi prowadzących na niewielki dziedziniec na szczycie schodów. Po chwili stanął w nich niski człowiek w szarym fartuchu narzuconym na wymięty brązowy garnitur. Chłód kwietniowej nocy sprawił, że na dłonie założył wełniane rękawiczki bez palców. Stał lekko pochylony, jakby chciał zademonstrować, że słucha uważnie i gotów jest wykonać każde polecenie.
Tak jest, Sturmbannführer.
Konwój będzie wkrótce. Przewożą 8 skrzyń.
Przygotowałem miejsce dla 12. To arcydzieło sztuki inżynierskiej.
Odezwał się przymilnie. Wciąż zachowywał się jak pies, który przyniósł upolowaną zwierzynę i oczekiwał pochwały. Wolf usiadł na niewielkim murku biegnącym wzdłuż schodów i wyjął papierośnicę.
A kości były?
Zapytał, gdy wypuścił dym. Najwyraźniej nie interesowała go gotowość Traubego do przedstawienia założeń projektowych i szczegółów wykonania. Bardziej frapowała go legenda.
Kości?
Traube nie rozumiał, o co pyta Wolf.
Kości, piszczele, czaszki. No, to wszystko po wrzucanych tam kobietach.
A, studnia niewiernych żon. Nie, nie, to legenda. Albo i nie legenda, ale woda wypłukała szczątki. W każdym razie nie znaleźliśmy.
Dobrze.
Wolf wyrzucił papierosa, choć zapalił go przed chwilą, co w ostatnich dniach wojny, gdy tytoń był szczególnie cennym towarem, wydawało się wielkim marnotrawstwem. Widać to było w oczach Traubego, który miał ochotę natychmiast schylić się po niedopałek, ale pomyślał, że zrobi to później. Wolf poprawił płaszcz i ruszył w stronę drewnianych drzwi zamykających przejście w murze. Gdy się zbliżył, furtka otworzyła się, popchnięta przez stojącego tam żołnierza. Był to jeden z czterech, jakich Wolf przywiózł ze sobą, najwyraźniej traktując ich jak ludzi szczególnie zaufanych, wykonujących każdy jego rozkaz. Pozostali trzej ze szturmowymi pistoletami maszynowymi w dłoniach stali przy grupce 8 jeńców radzieckich, siedzących w kucki przy ścianie. Ta pozycja wydawać by się mogło bardzo niewygodna i męcząca, im nie przeszkadzała. Kiwali się lekko, całkowicie obojętni, co było skutkiem zażycia barbituranu, jaki kazał im podać wieczorem. Nie spodziewał się, aby ci żołnierze wzięci do niewoli pod Lauban gotowi byli do stawienia oporu czterem uzbrojonym SS-manom, ale bał się Rosjan. Co innego więźniowie trzymani w obozach, gdzie każdy dzień głodu zabierał im siły i wpędzał w całkowitą apatię. A ci jeszcze kilkanaście dni temu walczyli, mieli broń, byli silni. Obawiał się, że w jakimś szaleńczym odruchu zechcą podjąć samobójczą próbę uwolnienia się, co mogłoby sprowadzić niepotrzebne kłopoty. Podszedł do studni, której kamienna cembrowina była częściowo rozebrana. Spojrzał pytająco na Traubego. Tamten wzruszył ramionami.
Średniowieczne partactwo. Cembrowina zwężała się ku górze i mielibyśmy kłopot. Odtworzymy i zamaskujemy w ciągu jednego dnia. Także nikt nie pozna.
Narastający, dobrze słyszalny w nocnej ciszy warkot samochodowych silników dał znać, że konwój zbliża się do zamku. Wolf zerknął na zegarek.
Punktualni.
Zaczynało go ogarniać podniecenie, jakie odczuwał już od paru godzin, ale dopiero teraz przybierało pełną postać. Mógł to porównać do spotkań ze swoim kochankiem, 17-letnim żołnierzem, którego nie było już od kilkunastu dni i o którego szczerze się martwił. Serce przyspieszało bicie na myśl, że ładunek ciężarówek za kilka godzin zniknie w podziemiach, a on będzie jedynym znającym ten sekret. On, wcielenie Boga Odyna. Tak uznał już 2 lata wcześniej. Było to w Fürstenbergu, gdy runął strop chodnika i przygniotła go masa kamieni. Zobaczył wtedy Odyna, jak wyszedł z ciemności, wielki, brodaty, z włócznią w ręce i powiedział: uratuję cię, gdyż jesteś mną. I tak się stało. Wydobyto go żywego spod zwałów kamieni, choć w tym samym chodniku zginęło 4 żołnierzy i kilku więźniów. Mimo to długo pozostawał nieufny wobec cudu. Zastanawiał się, czy widzenie nie było halucynacją umierającego człowieka, a ratunek czystym przypadkiem. Wtedy został odkomenderowany do Czochy. Wieść o przeniesieniu nasunęła mu natychmiast skojarzenie, że Bóg prowadzi go do Walhali. Wciąż nie mógł wierzyć, że właśnie jemu przypisano tak niezwykłą rolę na tym świecie. Aż na ścianie niewielkiego dziedzińca, przy zamkowej studni, zobaczył na płycie piaskowca wyryty celtycki krzyż, krzyż Odyna. Ukląkł i rozpłakał się. Potem kazał sobie wytatuować na piersiach taki krzyż, aby dawał mu siłę i wiarę. Od tego czasu nie żałował żadnego ze swoich żołnierzy, wierząc, że śmierć jest przejściowym stanem do czasu, gdy walkirie zabiorą ich ciała. Narastający odgłos silników wskazywał, że ciężarówki mijają kamienny pomost i lada moment wjadą na dolny dziedziniec. To wyrwało go z myśli o tym, jak szybko Odyn wprowadza go do swojego świata mocy. Skinął na SS-manów, którzy szturchnięciami kolb zmusili jeńców do powstania. Sam ruszył na spotkanie konwoju. Pierwszy wjechał samochód pancerny, który zatrzymał się z boku bramy, dając drogę ciężarówkom. Tylne drzwiczki otworzyły się i na ziemię zeskoczył major w czarnym mundurze pancerniaka.
Major Otto Karp, wykonuję rozkaz doprowadzenia do was konwoju.
Proszę tu zostać, tylko ciężarówki mogą tam wjechać.
Wolf skinął głową. Wskazał na bramę prowadzącą na dolny dziedziniec. Samochody, jeden po drugim, przejechały pomostem do bramy i zniknęły w jej czeluści. Warkot umilkł. Znowu powróciła niezwykła cisza kwietniowej nocy. Tym bardziej niesamowita, że po raz pierwszy od dłuższego czasu walki na froncie ustały. I w tym też Wolf dopatrywał się znaku od Odyna.
Ilu ma pan ludzi?
6 zostawiłem do powstrzymania Rosjan. Wątpię, żeby przeżyli. W konwoju pozostało 4 oprócz kierowców.
Niech pan tu zaczeka. Zaraz zajmą się panem.
Wolf odwrócił się i wszedł na kamienny pomost, aby obserwować rozładunek skrzyń. Były długie i dość wąskie, co wynikało z zaleceń Traubego, który zmierzył średnicę studni. Każdą niosło 4 jeńców. Stawiali ją przed studnią i przystępowali do zawiązywania lin i opuszczania skrzyni do wąskiego otworu studziennego za pomocą wielokrążka przymocowanego do kamiennej belki wystającej ze ściany budynku. W tym czasie 4 pozostali wracali do samochodu po kolejną skrzynię. Inżynier Traube wszystko perfekcyjnie przewidział i zorganizował. Bez hałasu. Szybko i sprawnie skrzynie były opuszczane w czeluść studni mającej blisko 30 metrów głębokości. Szkoda takiego fachowca, pomyślał Wolf. I nagle otrząsnął się. Nie lubił chwil, gdy wracała ludzka słabość, której Odyn by mu nie wybaczył. Pochylił więc głowę, jakby przepraszając Boga. Gdy wszystkie skrzynie opuszczono w głąb studni, jeńcy ponownie usiedli pod ścianą. Zamarli w bezruchu, jakby nie rozumiejąc, co dzieje się wokół nich. Środek, który otrzymali wieczorem, wciąż działał. Wolf wszedł na obrzeże Zembrowiny i, podtrzymywany przez jednego ze SS-manów, postawił nogę na wąskiej ławeczce zawieszonej na linie biegnącej do wielokrążka. Pod nim ziała 30-metrowa czarna czeluść, w której na samym dnie widać było mdłe światło zawieszonej tam żarówki. Ten widok nie wywoływał strachu. Ponownie narastała fala podniecenia, niemalże seksualnego. Czuł, że Odyn otwiera przed nim nowy krąg wtajemniczenia, którego władcą miał pozostać tylko on. I był szczęśliwy, jak człowiek spełniony, otwierający opakowanie podarunku. Skrzypnęły koła i linka naprężyła się. 2 SS-mani zaczęli powoli opuszczać go w głąb studni. Ogarniała go wilgotna ciemność nasycona stęchlizną i chłodnym powiewem idącym z dołu. Podniósł głowę i zobaczył, jak szybko maleje otwór nad nim. Buty zanurzyły się w płytką wodę. Zsunął się z ławeczki i w samą porę przytrzymał się linek, gdyż nogi rozjechały się na miękkiej, wapiennej glinie pokrywającej dno studni.
Ostrożnie, tu jest ślisko.
Usłyszał głos Traubego, który ostrzegł go zbyt późno. Inżynier stał pochylony pod ścianą i trzymał akumulatorową latarkę, najwyraźniej już wyładowaną, gdyż świeciła mdłym światłem.
Tutaj. Tutaj, proszę spojrzeć.
Światło padało na kamień, różniący się od innych o tyle, że wystawał bardziej o kilka centymetrów.
To jest arcydzieło sztuki inżynierskiej i budowlanej. On jeden trzyma całą konstrukcję. Gdy się go wybije, ściana runie, zawalając wejście do komory. Ale pozostanie szczelina dla wody.
Wolf skinął głową. Spieszyło mu się do podziemnej komnaty. Zachwyty inżyniera go nie interesowały. Niski chodnik po kilkudziesięciu metrach obniżał się i skręcał w lewo. Dalej zwężał się na tyle, że mogli tamtędy przejść 2 ludzie niosący wąską skrzynię, aż niespodziewanie zamieniał się w komnatę długości kilkunastu metrów.
Jesteśmy 33 metry i 20 centymetrów pod płytą dziedzińca.
Wyjaśnił Traube, postępujący krok w krok za Wolfem. Przez środek pomieszczenia biegł wąski strumień wody, który wpadał do szczeliny u dołu przeciwległej ściany.
Pozostawiłem koryto i ujście, aby w przypadku osunięcia się ściany woda nie zalała tego pomieszczenia.
Informował Traube. Wciąż zachowywał się jak człowiek chełpiący się swoimi osiągnięciami i oczekujący pochwał. A może nieświadom tego, co go czekało, chciał uniknąć losu, jaki miał go spotkać. Skrzynie ustawione przez jeńców spoczywały na drewnianych podporach chroniących je przed wilgocią. Wolf pomyślał jednak, że po zamknięciu tej komnaty i tak wilgoć będzie się tutaj zbierać.
Otwory wentylacyjne.
Wyjaśnił Traube, jakby domyślając się, co zaniepokoiło Wolfa.
Dokąd to prowadzi?
Kilkanaście metrów niżej jest grota. Można powiedzieć, zapasowe wejście.
To wszystko o inżynierze, co chciał mi pan pokazać?
Tak. Wspaniałe, nieprawdaż?
Głos zamarł Traubemu na ustach. Wolf wbił nóż poniżej mostka. Poczuł ciepło krwi przez cienką rękawiczkę i przez chwilę pożałował, że jej nie zdjął, ale natychmiast odegnał tę myśl. To była krew ofiarna. Złożył tego zdolnego człowieka w ofierze. Wyszarpnął bagnet, wpatrując się w gasnące oczy Traubego, który bezgłośnie poruszał ustami, jakby się modlił, i wreszcie upadł wprost do koryta strumyka, który specjalnie pozostawił. Woda znikająca między skałami zabarwiła się na czerwono. Wolf zawahał się, czy nie uderzyć ponownie, aby mieć pewność, że Traube nie żyje, ale wnet odrzucił tę myśl. Nawet jeżeli w tym człowieku pozostała jeszcze jakaś iskierka życia, to zgaśnie po krótkim czasie, gdy się wykrwawi. Pochylił się i wytarł bagnet o marynarkę Traubego. Ten ruszał się jeszcze, ale Wolf już nie zwracał na to uwagi. Podniósł latarkę i ostrożnie, aby nie poślizgnąć się na zmurszałych kamieniach, zaczął wspinać się do wyjścia, aż doszedł do wystającego kamienia. Sięgnął po inny, leżący obok, przygotowany do tej operacji, i zaczął wybijać wystający głaz. Po raz pierwszy bał się, gdyż pomyślał, że Traube mógł być na tyle przebiegły, iż spodziewając się śmierci, przygotował zasadzkę i osuwająca się ściana przysypie jego zabójcę. Papienna skała zaczęła się kruszyć, aż rozsypała się całkowicie, uwalniając kamienną lawinę w odległości kilku metrów od Wolfa. Instynktownie cofnął się pod ścianę, patrząc, jak skalny gruz zasypuje wejście do podziemnego korytarza. Gdy pył opadł, w świetle latarki zobaczył, że na samym dnie pozostała szczelina, w której znikała stróżka wody.
Biedny Traube,
powiedział Nagus, ale nie czuł żalu, że musiał go zabić. Ławeczka była na swoim miejscu, więc dał znać latarką, że gotów jest wyjechać na górę, i usiadł jak mógł najwygodniej. Po chwili SS-mani zaczęli wyciągać go z dusznej i wilgotnej czeluści. Wracał do rzeczywistości, przepełniony świadomością, że jest strażnikiem świętego sekretu, który powierzył mu sam Odyn. Dziedziniec, pomijając dwóch SS-manów, którzy pomogli mu zejść z prowizorycznego wyciągu, był już pusty. Jeden z żołnierzy wskazał głową w stronę furtki. Wolf zeskoczył z sembrowiny i ruszył w tamtą stronę. Misja, którą mu powierzono, musiała być wypełniona do końca. I choć całkowicie polegał na swoich czterech żołnierzach, to nie czułby się w porządku, gdyby nie miał pełnej świadomości, że tylko oni znają tę największą tajemnicę. Wyszedł na schody i spojrzał na dziedziniec. Dwaj SS-mani wpychali na ciężarówkę ciało ostatniego jeńca zawinięte w brezent. Na kamieniach widać było jeszcze kałuże krwi, jakie powstały po podcięciu im gardeł. Odwrócił się i spojrzał na stojącego za nim żołnierza.
Bez kłopotów?
Tamten skinął głową, potwierdzając, że wymordowanie ośmiu jeńców przebiegło gładko i bez oporu z ich strony.
Zawieźcie ich nad jezioro i wrzućcie do wody przy tamie. A tamci?
Myślał o karpie i jego żołnierzach.
Czekałem na rozkaz.
Rozstrzelać.
Pomyślał, że powinien już zdjąć rękawiczkę, która nasączona krwią Traubego przywarła do dłoni. Gdy wchodził na schody prowadzące do zamku, usłyszał kilka krótkich serii z pistoletów maszynowych. Jego żołnierze dokonali egzekucji. Otworzył drzwi do gabinetu na drugim piętrze. Przed nim urzędował tu Obersturmbannführer Hans Jakob Globke. I Wolf uznał, że nie ma co się wysilać na urządzanie nowej kwatery. Jedynie wstawił wygodną kanapę, na której spał. Zrzucił płaszcz i podszedł do telefonu. Przez kilka minut czekał na połączenie z Fürstenberg, aż usłyszał głos Szpacila. Miał czas, aby przemyśleć, jaki meldunek powinien nadać. Rozważał przez moment, czy nie poinformować brygady Führera, że ładunek został zniszczony w czasie bitwy z czołgami, ale szybko odrzucił tę myśl.
Ptaszek jest w klatce.
Gratuluję, Wolf. Czy zabezpieczył pan tajemnicę?
Tak jest. Brigade Führer, może pan być spokojny. Całkowicie spokojny.
Stopień zabezpieczenia ładunku? Wie pan, myślę o jakimś przypadku fatalnym zbiegu okoliczności albo poszukiwaniach.
Brigade Führer, dotarcie do ładunku przez kogoś, kto nie zna planów, wymaga wysadzenia zamku. Proszę być spokojnym.
Dobrze. Teraz niech pan słucha. Wczoszę nic po panu. Otrzyma pan rozkaz wyjazdu. Wtedy pozna pan kierunek. Nie chcę nic więcej mówić przez telefon.
Tak jest.
Usłyszał trzask odkładanej słuchawki. Podszedł do barku stojącego pod ścianą i nalał kieliszek koniaku. Nigdy nie lubił tego trunku, ale od dnia, w którym zajął miejsce Globkego, uznał, że nie wypada, aby dowódca ochrony zamku pił gorszy alkohol. Usiadł za biurkiem, na którym stał posążek skradającego się tygrysa. Pomyślał, że powinien znaleźć posążki kruków lub wilków.
Tak, Hugin i Munin.
Powiedział do siebie, ale natychmiast porzucił tę myśl. Były to kruki Odyna, więc przywłaszczenie ich mogłoby wywołać gniew Boga. Niech zostanie tygrys. Uznał i postanowił zabrać posążek ze sobą, wyjeżdżając z zamku. Wystarczało, że Bóg oddał mu swoją włócznię Gungnir, przynoszącą zwycięstwo stronie, po której walczyła.